Minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak, gościem Radia Z. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Czuł pan, panie ministrze, dumę, widząc policjantów wyciągających z tłumu na krakowskim przedmieściu kobiety i wynoszących Władysława Frasyniuka?
Nie, czułem smutek.
Z powodu działań policji, jak rozumiem.
Nie, z powodu działań grupy, którzy próbują odebrać mi prawo do tego, żebym obchodził uroczystości wspomnieniowe tych, którzy polegli 10 kwietnia 2010
prawo do
roku.
Prawa do obchodów nikt panu nie odbiera.
Oni mi odmawiają.
Te obchody niewiele mają wspólnego z uroczystościami religijnymi, a ludzie, którzy blokowali przemarsz sprzed katedry, przed Pałac Prezydencki, są oskarżeni właśnie o to, że naruszali akt religijny.
Ci ludzie próbowali zabrać mnie i innym uczestnikom tych uroczystości prawo do demonstrowania. Oni są...
A demonstrowania, jednak nie uczestniczenia w akcie religijnym, sam pan powiedział, demonstrowania.
O prawie o zgromadzeniach.
Policja oskarża ich o złośliwe przeszkadzanie w wykonywaniu aktu religijnego. Jakiego aktu religijnego, panie ministrze?
Odmawialiśmy różaniec. Kiedy szliśmy, odmawialiśmy różaniec od katedry aż pod Pałac Prezydencki. To jest niewątpliwie akt religijny.
Tylko że wy, odmawiając różaniec, potem mówicie o zdrajcach, o agenturze obcych państw, obiecujecie rozliczyć winnych i to na tym padole. Z aktem religijnym, a w każdym razie tym aktem religijnym, jakie ja znam z religii chrześcijańskiej, niewiele ma to
na
wspólnego.
Na wysokości kościoła świętej Anny usiedli na ulicy i próbowali zablokować uroczystość, akt religijny, odmawianie różańca jest aktem religijnym. Więcej, oni krzyczeli do kościoła. Tak jak za komuny, do krypty, nie można chrześcijanin dziś, ich zdaniem, oni są mniejszością, nie może odmawiać publicznie różańca.
Też mają prawo do takiego zdania.
Dobrze, ale niech nie siadają, niech nie blokują, niech sobie zrobią manifestację, mogą być satanistami, mogą być kimkolwiek chcą, ale niech nie odbierają innym ludziom prawa do tego, żeby mogli zachowywać się w sposób taki, jaki uważają za właściwy.
Okiem ministra spraw wewnętrznych, patrząc na to, uznał pan, że akcja policji była wzorcowa i bez zarzutu i bierze pan za nią, jak rozumiem, pełną odpowiedzialność.
A, wystarczy spojrzeć na zdjęcia. Otóż pamięta pan, panie redaktorze, kiedy były poprzednie rządy, było podwyższenie wieku emerytalnego do 67 lat. Tak, za poprzedniego rządu koalicji PO-PSL była demonstracja Solidarności, wtedy policja była w rynsztunku bojowym, była z tarczami, z pałkami.
O tych policjantach pańskich z soboty mówią z kolei, że nie dotrzymali wszelkich reguł, jakie powinni dotrzymywać policjanci przy takiej
rynsztunku, okazji. Byli bez rynsztunku. Byli
I to
bez
dobrze rynsztunku. O nich świadczy?
To dobrze o nich świadczy.
Bo?
To dobrze o nich świadczy, dlatego że nie byli agresorami. Agresorami.
A policjant w rynsztunku jest agresorem?
Ależ no, pamięta pan, jak wygląda policjant w rynsztunku?
No, pamiętam
pan
oczywiście,
pamięta,
ale uważam, że policjant powinien czuć się bezpiecznie. Jeśli się czuje bezpiecznie w rynsztunku, to niech będzie w rynsztunku bojowym.
No, chodzi o to, że taki rynsztunek bojowy może prowokować. Pamięta pan Marsze Niepodległości? Jak ręką odjął? Zmieniła się władza przed rząd Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma burt na Marszach Niepodległości.
A umie pan, panie ministrze, czym Władysław Frasyniuk zasłużył na oskarżenie go o naruszenie nietykalności funkcjonariuszy?
Są zdjęcia. No jest film.
Na tych zdjęciach nic takiego nie ma, co by sprawiało, że należy go oskarżać o cokolwiek.
Ewan, Władysław Frasyniuk jest...
Jest tam rzeczywiście siłowanie, jesteś z policjantem, ktoś go popycha od tyłu, ale naruszanie nietykalności funkcjonariuszy...
To rozstrzygnie sąd. Natomiast Władysław Frasyniuk jest kimś takim jak literat radziecki za czasów PRL-u. Pamięta pan tą anegdotę z Antonim Słonimskim? Otóż na zjeździe literatów na krakowskim przedmieściu literat radziecki zapytał Antoniego Słonimskiego, gdzie może się wysikać. Otóż Antoni Słonimski powiedział mu, że pan to może wszędzie. Władysław Frasyniuk też jest takim kimś, kto ma stać ponad prawem. On może wszystko. On
Panie
może
ministrze...
łamać prawo, on może, dlatego że był w Unii Demokratycznej, był w Unii Wolności,
nie,
a teraz
ale
jest w Kodzie.
Nie dlatego, że był w Unii Demokratycznej, tylko wie pan doskonale, że kiedyś myśmy chodzili do liceum albo, no może jeszcze nie studiowaliśmy, chodziliśmy do liceum i do szkoły podstawowej. Władysław Frasyniuk ciężko, że tak powiem, odpokutowywał to, że walczy o wolną
oznacza,
Polskę.
To oznacza, że teraz może łamać prawo.
Nie,
tak?
Ja nie wiem, czy on łamał prawo, ale sam pan powiedział, że jeszcze nie wie pan, czy łamał prawo.
O tym zdecyduje sąd. O tym zdecyduje
Nikt
sąd.
Nikt nie mówi
natomiast,
o tym, że powinien i ma prawo do łamania prawa.
Usłyszał zarzut. Usłyszał zarzut i niewątpliwie zgromadzenie, które szło krakowskim przedmieściem, było legalne, a zgromadzenie jego było nielegalne. To ludzie, którzy tworzyli to nielegalne zgromadzenie, nawoływali do tego, żeby blokować inne,
tylko
żeby odbierać
tej
prawo.
Nietykalności innym. Pamiętam, jak kiedyś w Gdańsku młoda kobieta atakowała policję i bardziej się pan wtedy troszczył o to, że policja stanowczo zareagowała wobec niej, niż o to,
dlatego,
że naruszała nietykalność funkcjonariusza. Ona bez wątpienia to robiła.
Dlatego, że młoda kobieta została powalona na ziemię, była przyciskana
A ta młoda
kolanem,
kobieta też nie jest ponad prawem.
Nie jest ponad prawem, ja tylko mówię
A wtedy pan ją tak potraktował.
Ja mówię o adekwatności sił i środków do sytuacji. Wtedy w mojej ocenie nie były adekwatnie użyte siły i środki, w sobotę tak.
Za co, jeśli nie za kompletną bezradność policji w wyjaśnianiu sprawy śmierci na komisariacie, minister spraw wewnętrznych powinien ponosić odpowiedzialność
Mogę
polityczną.
Mogę zadać pytanie, panie redaktorze, ile czasu mamy na antenie? Jak długo trwa wywiad?
Bo już jest... Jeszcze mamy 5,5 minuty.
5,5 minuty. Zdążymy powiedzieć o spotkaniu
tak,
ministra
zdążymy.
Spraw wewnętrznych
tak,
Grupy Wyszehradzkiej
tak.
w sprawie najważniejszego...
Jeśli teraz nie będziemy zabierali sobie tego czasu, to zdążymy. Wobec tego
sprawie...
pytanie o odpowiedzialność polityczną za to, że przez rok policja była kompletnie bezradna, a nawet mam wrażenie,
tuszowała
tę historię.
Odpowiadałem w Sejmie prawie 3 tygodnie temu na ten temat. Nic więcej nie mam do powiedzenia.
Dlaczego pan nie uznał, że pan, pański zastępca albo komendant główny policji powinni ponieść za to odpowiedzialność?
Odpowiadałem na ten temat w Sejmie
nie,
prawie 3 tygodnie.
Ja tej odpowiedzi nie słyszałem.
Prawie 3 tygodnie
Może
temu
pan powtórzyć tę odpowiedź w takim razie?
Nie, nie mogę, dlatego że zajmie to nam tyle czasu, że już
nie zdążymy porozmawiać. Zajmie nam to 30 sekund, jeśli pan
tym,
odpowie na to pytanie.
Co jest najważniejsze. Odpowiedziałem już na to pytanie w Sejmie.
A powie pan, czy policja miała przez ten rok film z paralizatora?
Na ten temat policja też się wypowiada.
Nie.
Wypowiadała
nie.
się.
Policja twierdzi,
policja.
Że nie miała, tymczasem prokuratura twierdzi, że miała ten film.
Są oświadczenia policji. Ja mam nadzieję, że sprawa w prokuraturze zakończy się szybko. Wtedy, tak jak mówił o tym w Sejmie prokurator generalny, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, akta trafią do sądu, a więc będą miały charakter publiczny, jawny.
Proszę,
i wtedy wszyscy ocenią ten materiał.
Proszę odpowiedzieć na pytanie, za co zdymisjonował pan policjantów wrocławskich?
Mówiłem,
czy za to, że zamiatali sprawę pod dywan i próbowali ją tuszować, czy za to, że byli kompletnie bezradni i ją zlekceważyli?
Mówiłem o tym w Sejmie prawie 3 tygodnie.
Ale naprawdę nasi słuchacze nie muszą pamiętać wszystkiego, co pan mówił 3 tygodnie w Sejmie.
Nie muszą, ale mówiłem o tym 3 tygodnie temu w
Sejmie. To proszę to powtórzyć.
Już jest 8 po.
Panie ministrze, ale stracił pan 2 minuty. Mógłby pan wytłumaczyć mi i odpowiedzieć na pytanie?
Nie zdążymy porozmawiać o
nie,
no,
ale jak pan nie odpowie mi na te pytania, to ja
o
które pan uznaje za zasadnicze pytania, też ich nie zadam.
No dobrze, no to ja sam powiem. Wczoraj
ale nie, no,
zebrali
ale nie.
się ministrowie spraw wewnętrznych
Unii przepraszam
Europejskiej.
Przepraszam bardzo, pan jest gościem tego programu, ja jestem gospodarzem.
Dobrze.
Ja panu zadaję pytania.
A ja
w 3 minut pan mi odpowiada,
ja
że nie będzie pan odpowiadał na pytania, bo pan 3 tygodnie o tym
tak, ja
temu mówił o tym w Sejmie.
Ja odpowiedziałem panu
nie jest to grzeczne zachowanie gościa.
Pytanie.
Nie jest
to. Ocenią słuchacze. Zresztą, ja niewiele się spodziewam. Po tych ocenach wczoraj czytałem wpisy na portalach społecznościowych. Zdaję sobie sprawę z tego, że słuchacze Radia Z no, mają określone oceny już mojej funkcjonalności.
A to jeszcze pan słuchaczy chce obrazić, tak?
Wie pan...
Ale po co, panie ministrze? No, po co panu taki bój?
Ja biję się o to, żeby Polska nie musiała...
Tak.
Nie musiała...
Jako minister spraw wewnętrznych odpowiada pan za działania policji.
Ofiar
również
zamachów
w sprawie
terrorystycznych.
Od 3 minut pan nie chce odpowiedzieć na pytania w tej sprawie. A przez te
żeby
3 minuty
Polska
pan mógłby doskonale wyjaśnić swoje postępowanie. Pan
chować ofiar
pan
zamachów
po 3 tygodniach jedyne, co jest w stanie powiedzieć o tej sprawie, to, że ten policjant został zatrudniony za czasów rządów PO-PSL.
No widzi pan, i to jest właśnie to, czego chcę uniknąć. Wczoraj wyrwane z kontekstu jedno zdanie spowodowało to, że była cała jazda. Wczoraj po południu, wieczorem. Więc nie chcę...
Czyli rozumiem,
chcę
żałuje pan
wracać.
Tego zdania, tak?
Ono zostało wyrwane z kontekstu.
Ale żałuje pan, że pan to powiedział.
Panie redaktorze, to zostało wyrwane z kontekstu. Wszystko można zmanipulować. No, dokładnie wszystko można zmanipulować.
No
dokładnie
to takim,
wszystko można zmanipulować.
Jeśli pan nie odpowiada na pytania, rzeczywiście wszystko można zmanipulować. Dobrze, panie ministrze, nie chcę się z panem kłócić. Proszę powiedzieć, ile Polska jest gotowa zapłacić za niewpuszczenie do Polski żadnej ani jednej kobiety, ani jednego dziecka uchodźczego.
To nie jest wcale przesądzone. To nie jest wcale przesądzone.
Ale to nie jest przesądzone, że zapłaci.
Komisja
Europejska zamierza właśnie rozpocząć procedurę nakładania sankcji na Polskę.
Życie ludzkie jest bezcenne. Życie ludzkie jest bezcenne.
Jak to życie ludzkie zostałoby zagrożone, gdyby tutaj pojawiło się 5 uchodźczych dzieci i 5 kobiet?
Pojawiłoby się prawie 12 tysięcy, bo na tyle zgodziła się Ewa Kopacz i Teresa Piotrowska.
Inne kraje potem, przyjmują po kilkaset osób, potem starannie wyselekcjonowane. One nie powodują zagrożenia.
Z tej społeczności potem po kilku latach jest kilkadziesiąt tysięcy, potem kilkaset tysięcy, potem kilka milionów. Te społeczności tworzą zamknięte enklawy, które są naturalnym zapleczem terrorystycznym dla terrorystów.
I te dzieci i te kobiety stworzyłyby takie enklawy.
Tworzą takie enklawy, proszę się przejechać gdziekolwiek.
Jakby przyjęto 100 osób, to one by stworzyły taką enklawę.
W Brukseli żołnierze z bronią długą patrolują miasto, we Francji jest stan wyjątkowy. Dlaczego? Dlaczego? No dlatego, że zamachy terrorystyczne.
Dlatego, że przez lata wpuszczano tam miliony imigrantów zarobkowych.
Dlatego, że Zachód Europy nie ma pomysłu, jak sobie z tym problemem poradzić. W ostatni czwartek byłem w Luksemburgu, rozmowa z ministrami spraw wewnętrznych. Wie pan, jaki pomysł mają ważni politycy z Zachodu Europy? Otóż chcą integrować poprzez sport bojowników muzułmańskich, tych, którzy są gotowi zabić siebie i zabić innych.
Wie chcą pan, nikt się nie rodzi bojownikiem muzułmańskim.
Sport. Muzułmańskim. Chcą integrować przez sport.
Młodzi ludzie są równie dobrze można ich integrować przez sport, jak przez religię, Europy, przez kulturę, przez naukę i przez wiele innych sposobów.
Inny
wiele
ważny
innych
polityk Zachodu Europy powiedział tak, że no, trzeba jakąś opracować koncepcję intelektualną dotyczącą integracji.
No, trzeba,
ja odpowiedziałem, że taka koncepcja powstała. 2000 lat temu. Nazywa się chrześcijaństwo. Taka koncepcja powstała.
Kiedy chrześcijaństwo powstawało, jeszcze muzułmanów nie było.
I wtedy cisza.
Bo jak wiemy, obaj Mahomet się urodził 700 lat później.
Ta koncepcja dotyczy godności człowieka, pozycji człowieka. Karol Łot w VIII wieku zatrzymał nawałę muzułmańską we Francji.
I pan chce być Karolem Młotem Polski.
Nie, ja tylko pokazuję, że integracja poprzez sport nie będzie prowadziła do powodzenia tego projektu.
Pan bardzo często powtarza, Polska jest bezpieczna. Tak? Rozumiem, że dzisiaj pan też to powtórzy. Polska jest bezpieczna.
No to wystarczy wyjść na ulicę.
Tak jest. To dlaczego w tej bezpiecznej Polsce nie chce pan, żeby odbył się przystanek Woodstock?
O tym zdecyduje burmistrz.
Tak, ale dlaczego? No skoro Polska jest bezpieczna, to chyba mamy też prawo, mamy prawo brać udział w mszach świętych, koncertach, festiwalach, Światowych Dniach Młodzieży, dlaczego nie w przystanku Woodstock?
Zaraz za naszą zachodnią granicą są uchodźcy, Niemcy rozlokowali ich również
Rejonie. Tak samo mogą dotrzeć na Światowe Dni Młodzieży, na każdy koncert, na każdy festiwal. Dlaczego akurat Woodstock budzi pański niepokój?
Organizator ich zaprasza. Zresztą doświadczenia z poprzednich lat mówią o przypadkach zgonów na przystanku Woodstock.
Ale pan mówi o zagrożeniu terrorystycznym związanym z przystankiem
łamaniu.
Woodstock.
Ja mówię o zagrożeniach, o całym katalogu zagrożeń.
Ale również o zagrożeniach terrorystycznych, które rozumiem towarzyszą każdej masowej imprezie w Polsce.
Cały katalog zagrożeń. Organizator z roku na rok zaniżał liczbę uczestników. Dlaczego? Dlatego, że oszczędzał na bezpieczeństwie. Bo
ale co to ma wspólnego z zagrożeniem terrorystycznym akurat? W bezpiecznej, jak pan mówi, Polsce.
Jeżeli by podał realną liczbę uczestników, to musiałby więcej zatrudnić funkcjonariuszy ochrony. Oszczędza na tym.
Mariusz Błaszczak, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Ale nie odpowiedział pan, panie ministrze, na pytanie, które zadam w takim razie w części internetowej. Dlaczego akurat zagrożenie terrorystyczne z przystankiem Woodstock wiąże się większe niż z każdą inną imprezą masową w Polsce?
Ze względu na fatalną organizację tego przedsięwzięcia.
Ale inne imprezy są lepiej organizowane?
Ze względu na fatalną organizację tego przedsięwzięcia. Zresztą wystarczy przeczytać opinię policji w tej sprawie. No, zachęcam. Bo pan organizator mówi, ma taką opinię. Policja też ma taką
Bo pan
opinię.
Mówiąc o przystanku Woodstock mówi o idei rób ta co chce ta. No, nie wiem co idea rób ta co chce ta ma wspólnego z zagrożeniem terrorystycznym akurat.
Pokazuje całokształt zagrożeń. Zresztą,
ale to przecież nie jest rób ta co chce ta i wysadzaj ta się w powietrze. No przepraszam. No, pan, no, to, gdzie rób ta co chce ta, gdzie zagrożenie terrorystyczne?
No to zobaczmy, kto był atakowany przez terrorystów muzułmańskich we Francji. Kto był atakowany? No, atakowane były dekadenckie kluby, no, takie miejsca były atakowane. Ja nie mówię, że to musi się wydarzyć w Polsce.
Panie ministrze, nie, no, różne miejsca były atakowane. No, na pasażu nadmorskim nie było dekadenckiego klubu.
A w Paryżu
były i kluby, i dyskoteki, i bary. W Londynie ostatnio były bary. No ciężko powiedzieć, że to są miejsca jakoś szczególnie dekadenckie.
Nie, no we Francji było takie miejsce, ten atak terrorystyczny.
No tak, był na klub, w którym odbywał się jakiś koncert. Tak, to jedno miejsce. Ale poza tym na stadion wtedy próbowano...
No to powiedzmy o innych zagrożeniach. Ostatnio w Turynie finał Ligi Europejskiej. Nie, to była Liga Mistrzów. No, ranni, bo doszło do paniki. Proszę sobie przywołać zdjęcia z tego festiwalu.
Nie sprzeczam się z panem, że proszę sytuacja, w której są imprezy masowe, powoduje większe zagrożenie terrorystyczne. To jest oczywiste, ale to każda impreza. No, finał Ligi Mistrzów w Turynie oglądany na placu no, nie jest imprezą dekadencką, jest zwykłą, normalną imprezą.
No, ale przeszliśmy, powiedziałem o innym charakterze, tak?
Ale to tak samo mecz z Polska-Rumunia był zagrożeniem terrorystycznym
dlatego,
większym.
Kluczem jest to, żeby organizator... Tak, oczywiście, żeby organizator zapewnił bezpieczeństwo, żeby nie oszczędzał na bezpieczeństwie, tylko żeby zatrudnił, a więc wyłożył pieniądze do tego, żeby zatrudnić odpowiednią liczbę funkcjonariuszy ochrony.
I rozumiem, że to jest pański zarzut wobec Owsiaka, że on tego nie chce zrobić.
Zachęcam do tego, żeby przeanalizować opinię policji w tej sprawie. Tam jest cały katalog wszystkich spraw związanych z tym, że ta impreza, jeżeli już się odbędzie, o tym zdecyduje burmistrz Kostrzenia nad Odrą, musi być imprezą o podwyższonym ryzyku.
Mamy pytania od słuchaczy, którzy pytają, dlaczego ignoruje pan postanowienie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka? Rzecz polega na, chodzi o Czeczena, którego nie chce pan wpuścić do Polski, wbrew...
Niczego nie ignoruję. Dla mnie bezpieczeństwo jest najważniejsze. Bezpieczeństwo jest podstawą. A sytuacja.
No, ale skoro jest wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, że musimy go wpuścić do Polski, a pan go nie, a służby no go nie chcą wpuścić.
Ja chciałbym utworzył korytarz taki, żeby ten człowiek pojechał tam, gdzie chce pojechać, bo on wcale w Polsce nie chce zostać, tylko chciałby pojechać do Niemiec, a później będzie taka sytuacja, że Niemcy zwrócą tego człowieka do Polski i będziemy mieć problem, bo trafi pewnie do gminy Góra Kalwaria. W Górze Kalwarii ja otrzymałem petycję mieszkańców Góry Kalwarii, którzy są przeciwni ośrodkowi dla uchodźców, bo ze względu na problemy integracyjne. No i koło się zamyka. Jeżeli Europa Zachodnia chce przyjmować, no bo może są takie powody, z których chce przyjmować uchodźców, emigrantów, proszę bardzo, ja im tego prawa nie odbieram, ale niech zostawią Polsce prawo do tego, żeby mogła zapewnić bezpieczeństwo Polsce i Polakom. To jest moja odpowiedzialność, to jest moja konstytucyjna odpowiedzialność.
No tak, ale akurat w przypadku uchodźców z Czeczenii to oni naprawdę mogą powiedzieć, że Polska spełnia wszelkie normy państwa uchodźczego, bo jest pierwszym bezpiecznym krajem, który jest na ich trasie do zachodniej Europy.
Ale ich cel nie dotyczy.
Jaki jest cel ich dalszy? To tak,
tylko,
no, ale chodzi o standardy uchodźstwa, dotyczy, tak? Znaczy jeśli uchodźca dotyczy... ma się pojawić w pierwszym bezpiecznym kraju, to Polska jest takim pierwszym bezpiecznym krajem.
No nie oszukujmy siebie i słuchaczy.
Nie, no pewnie marzą oczywiście o innych krajach.
Oczywiście, marzą o tym, żeby dotrzeć do kraju naszych sąsiadów. I nawet zastanawianie się nad tym, czy można by przyjąć model grecki. Grecy, jak wiemy, pomagają wręcz, żeby ci uchodźcy, ci emigranci dalej poszli na północ. Czy to jest dobre? Nie. Państwo tranzytowe też nie jest dobre. To też nie jest dobre rozwiązanie. Granice Polski zewnętrzne, granice zewnętrzne Unii Europejskiej są szczelne, są dobrze strzeżone.
Czy będzie pan pierwszym politykiem PiS-u, który skrytykuje zatrudnienie pani Sadurskiej w PZU?
Nie będę krytykował zatrudnienia pani Małgorzaty Sadurskiej.
Kiedy pan kiedyś obiecywał, nakreślał, jak będą wyglądały rządy Prawa i Sprawiedliwości, jakie będą standardy tych rządów.
No i wyglądają, to są wysokie standardy.
Wyobrażał pan sobie właśnie, że to będą standardy związane z takimi nominacjami?
To są wysokie standardy. Małgorzata Sadurska, znam Małgorzatę Sadurską.
Wszyscy znamy.
Od wielu lat jest prawnikiem, ma odpowiednie doświadczenie. Moim zdaniem
i tu bym właśnie polemizował. Jakie ma doświadczenie, jeśli chodzi o ubezpieczenia i jeśli chodzi o zarządzanie korporacyjne?
Ma odpowiednie doświadczenie, ma kwalifikacje do tego, żeby pełnić takie funkcje.
Ostachowicza w Orlenie pan strasznie krytykował, pamięta pan. To pan mówił o korupcji politycznej, o nepotyzmie.
Był PR-owcem.
No i miał się PR-em zajmować w Orlenie.
Aha, miał się PR-em zajmować w Orlenie. W zarządzie Orlenu, tak? Czyli stworzono stanowisko w zarządzie Orlenu do spraw PR-u.
A uważa pan, że w zarządzie Orlenu nie potrzeba nikogo od PR-u?
Tak, uważam. Że od PR-ów nie potrzeba nikogo w zarządzie Orlenu. Mają pewnie cały departament, który zajmuje się PR-em.
No i mieliby też człowieka w zarządzie od tego.
Sądzę, że nie ma takiej potrzeby. Zarząd nie powinien się zajmować PR-em. Zarząd, moim zdaniem, powinien się zajmować zarządzaniem firmą. Małgorzata Sadurska ma odpowiednie kwalifikacje.
Myśli pan, że prezes Jasiński nie ma nikogo od PR-u w swojej firmie?
Myślę,
nawet znam nazwisko
Że ma, ale nie jest ten ktoś w zarządzie. nie jest ten ktoś w zarządzie.
A Małgorzata Sadurska czym się będzie zajmowała w PZU?
A tego nie wiem, czym się będzie zajmowała, natomiast ma kwalifikacje do tego, żeby zasiadać w zarządzie.
Rozumiem, że na żadne pytanie dotyczące śmierci Igora Stachowiaka pan nie odpowie.
Odpowiadałem sobie.
Ale są kolejne pytania.
No pewnie będą się mnożyć.
No właśnie.
Tak jak powiedziałem, każdy będzie mógł sobie wyrobić zdanie, oceniając materiał dowodowy, który trafi do sądu. Ja mam nadzieję, że szybko sprawa zostanie zakończona na poziomie prokuratorskim, sprawa trafi do sądu i wtedy wszystkie materiały będą ogólnie dostępne.
Nie odpowiedział pan wtedy na pytanie, czy po tej sprawie myślał pan o dymisji komendanta głównego policji, swojego zastępcy, albo o podaniu się do dymisji.
Wszystko, co miałem do powiedzenia, przedstawiłem w Sejmie.
Uparty pan jest, panie ministrze.
No, upór, wie pan, jest dobry, bo kiedy mówię...
Konsekwencja jest dobra, ale nie upór.
Komisja Europejska mi mówi, żebym przyjmował uchodźców. Ja jestem uparty, mówię, że nie będę przyjmował. A jeszcze z wczorajszego spotkania, bardzo ważna rzecz, no w tej części może, żeby wybrzmiała. Otóż wszyscy ministrowie Grupy Wyszehradzkiej zgodzili się co do wspólnej deklaracji wystąpienia szefów rządów naszych państw do Donalda Tuska, do przewodniczącego Rady Europejskiej, żeby on postarał się o to, żeby decyzja w sprawie relokacji była podejmowana na forum szefów rządów, czyli Rady Europejskiej, a nie Rady Unii Europejskiej, dlatego że chodzi o bezpieczeństwo i bezpieczeństwo jest polityką krajową, a nie polityką europejską. W związku z tym decyzje w tej sprawie powinny być podejmowane nie większością głosów, ale jednogłośnie. Ważna deklaracja.
No tak, tylko bardzo że te decyzje już podjęto.
Te decyzje podjęto odnośnie grupy 160 tysięcy ludzi, z czego warto
rozlokowano 12 tysięcy.
20 tysięcy, czyli 12%.
12%, 20 tysięcy.
Tak, a przecież są zakusy, że.
Ale swoją drogą Czesi z tej grupy wyszehradzkiej przyjęli kilkanaście osób.
12.
Tak. Zapytał pan ministra, dlaczego oni przyjmują w ramach Solidarność Grupy Wyszehradzkiej.
My
cierpi?
Też wysłaliśmy naszych urzędników i strażników granicznych do hotspotów w Grecji i doszliśmy do wniosku, że nie ma żadnej gwarancji, że ci ludzie że ci, za których się podają, to są właśnie ci ludzie.
Ale byli wyselekcjonowani tacy ludzie, którzy chcieli przyjechać do Polski?
Włosi w ogóle odmówili możliwości kontaktu.
Ale w Grecji byli tacy ludzie.
A Grecy przedstawili, odbyły się rozmowy i wnioski płynęły jednoznaczne. Nie ma żadnej pewności, że dokumenty tych ludzi są dokumentami prawdziwymi.
To... Nie o sprawę Stachowiaka.
Tylko
o Beatę Kempę w Oleśnicy. Bo tej sprawy przed 3 tygodniami pan nie mógł wyjaśnić, bo ona wtedy była kompletnie nieznana.
Beatę Kempę
nie niepokoi pana, że minister, że szefowa kancelarii premiera tak ponad pańską głową kontaktuje się z policjantami z swojego rodzimego komisariatu?
To jest narracja totalnej opozycji. Oni
no to proszę, proszę przedstawić narrację ministra spraw wewnętrznych.
Nie, to naprawdę nie ma sensu wchodzenie na ścieżkę, którą dyktuje Budka i tam, kto tam jeszcze, Halicki i cała ta grupa ludzi spoconych, bo oni tak do władzy by się chcieli dorwać. Tak im ta władza śni się po nocach, bo utracili te frukty, które władzy towarzyszą.
Powtarza pan teksty, które kiedyś kierowano pod adresem pańskiego środowiska politycznego i bardzo pan się wtedy to środowisko... Panie, oczywiście, że pamiętam o spoconych mężczyznach w pogoni za władzą i bardzo się wtedy Jarosław Kaczyński o to i skądinąd słusznie oburzał.
Dlatego,
i pan dzisiaj dokładnie wchodzi na tę samą ścieżkę.
Wtedy te teksty były zupełnie nieadekwatne do sytuacji, a dziś są. Kiedy patrzę na Borysa Budkę, który idzie na manifestację ubeków, esbeków, którzy bronią swoich emerytur, a rząd Prawa i Sprawiedliwości obniżył im emerytury, przywileje emerytalne, no to myślę sobie, o co w tym wszystkim chodzi?
Wie pan doskonale, że nie tylko esbeków objęliście tymi zapisami ustawowymi.
Objęliśmy tych ludzi, którzy zostali w ten sposób określeni przez Instytut Pamięci Narodowej.
Wie pan doskonale, że ofiarami tej ustawy są również osoby, które naprawdę z esbecją jako taką nie miały kompletnie, ale kompletnie nic wspólnego.
Co to znaczy esbecja jako taka? Proszę zwrócić uwagę na to, że esbecja pod koniec lat 80. w różny sposób określała swoje zasoby, a więc ukrywano, po prostu wyjmowano z esbecji pewne grupy ludzi, które przypisywano do innych komórek.
Tak, ale dlatego, tą ustawą są objęci też uczniowie szkół na przykład, dlatego, no, którzy nie byli w SB.
Żeby, jeżeli byli na etatach no właśnie, tylko, to są.
No tylko to problem jest taki, że są klasyfikowano wedle jakichś tajemniczych reguł niektórych tych ludzi i oni dzisiaj albo wdowy po nich otrzymują karę za to.
Jasnych reguł. Etat esbecki jest etatem esbeckim. Był etatem esbeckim. No i to jest jasna reguła, zupełnie jasna reguła. Jeszcze z Donaldem Tuskiem ważna sprawa, dlatego że Donald Tusk straszy Polskę sankcjami za nieprzyjmowanie uchodźców. No więc pokazujemy.
Nie straszy. On powiedział, nie straszy. Nie, bo tę wypowiedź Donalda Tuska bardzo starannie przeanalizowałem. On powiedział, że procedury w Unii Europejskiej są takie, że Polska musi się liczyć z tym, że wdrożona zostanie procedura sankcyjna. Ciężko powiedzieć, że to jest straszenie, bo to można powiedzieć chłodno, obiektywnie, a nawet będąc po stronie rządu, to samo można powiedzieć.
Ten chłodny i obiektywny Donald Tusk dostanie od premierów czterech państw Grupy Wyszehradzkiej pismo, w którym będą się zwracać, będą wykładali argumenty i będą się zwracać do niego, żeby on jako przewodniczący Rady Europejskiej podjął starania, żeby sprawa ta została omówiona na Radzie Europejskiej. Ona oczywiście będzie dotyczyła mechanizmu relokacji, o którym wciąż mówi Komisja Europejska na przyszłość, dlatego że niestety Unia Europejska wciąż zachęca kolejne fale migracji do napływu do Europy, mówiąc o relokacji, mówiąc o tym, że będą przyjmować, że będą rozlokowywać, ale będą przyjmować.
Mariusz Błaszczak, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Mimo, że nie odpowiedział pan na wiele pytań, które miałem.
No, tyle pytań.
No właśnie, ale
bardzo dużo pytań.
Na część z nich nie chciał pan odpowiedzieć.
Bardzo dużo pytań. Odpowiedziałem, jak ocenią oczywiście słuchacze, internauci, bo zawsze surowo oceniają. Bardzo się cieszę z tego.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję.